Drodzy braterstwo, na wstępie chciałem przekazać jeszcze pozdrowienia. W sumie jedno, bo tutaj bracia podawali od części naszych brakujących braci, ale jeszcze nie ma między nami brata Piotrka Knopa. On nie mógł tutaj być i prosił, żebyśmy tutaj o nim pamiętali. I on pamięta o nas i przysła dla was wszystkich pozdrowienia. Dziękuję. Drodzy braterstwo, no tak się składa, że przyszło mi drugi raz pod rząd mówić dla was. Znaczy mi to przeszkadza.
Zasłania,
nie widzę. Drodzy braterstwo, tak się składa, jak ja powiedziałem, że w zeszłym miesiącu miałem możliwość do was mówić. Mówiłem bratu Darkowi, że taka sytuacja zaistniała i no, może ani nie jestem wystarczająco chyba obyty, ani nie mam wystarczająco dużo doświadczenia, ani przede wszystkim autorytetu chyba, żeby tak często do was coś mówić, ale myślę, że tutaj już taka uwaga dla brata Darka, jakby jeździł, to by może też wiedział, że w zeszłym tygodniu, nie wiem, w zeszłym miesiącu miałem wykład. Ale skoro tak, to no, nie chciałem się też specjalnie wymawiać, bo myślę, że każdy, kto się podejmuje takiej pracy, no to i podejmuje się tego, żeby mówić. Chciałem, drodzy braterstwo, żebyśmy otworzyli nasze Biblię, nasze pisma na 19 rozdziale Ewangelii Łukasza. I temat naszego rozważania to jest podobieństwo o 10 grzywnach, czy tak jak jest napisane, określone, przetłumaczone w nowym tłumaczeniu, w nowym, czyli tym brytyjskim, 10 minach. Myślę, że historia jest nam dobrze znana, ale mimo wszystko przeczytajmy te 16 wersetów. Zaczyna się od 11 wersetu do wersetu 27. A gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowe podobieństwo, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Rzekł więc: pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich i dał im 10 min grzywien. I rzekł do nich: obracajcie nimi, aż powrócę. Lecz poddani nienawidzili go, wysłali za nim poselstwo z tymi słowy: nie chcemy, aby ten królował nad nami. A gdy on, objąwszy królowanie, powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobił. Zjawił się więc pierwszy i rzekł: panie, mina twoja przyniosła 10 min zysku. I rzekł do niego: to dobrze, sługo dobry, przeto iż nad małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. I rzekł drugi, mówiąc: panie, mina twoja przyniosła 5 min. I rzekł do niego: także i ty bądź nad 5 miastami. A inny przyszedł i rzekł: panie, oto mina twoja, którą trzymałem w chustce. Bałem się bowiem, żeś człowiekiem surowym, bierzesz, czego nie pożyczyłeś i żniesz, czego nie posiałeś. Rzeczy do niego: na podstawie słów twoich sądzę cię, sługo zły. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, biorę, czego nie położyłem i żnę, czego nie posiałem. Dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich do banku? Po powrocie miałbym je zyskiem. A do tych, którzy stali obok, powiedział: odbierzcie od niego minę, a dajcie temu, który ma 10 min. A oni rzekli do niego: panie, on już ma 10 min. Powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane, temu, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane. Ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, abym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. No, czyś tak dla takiego lepszego, myślę, zrozumienia tej opowieści, którą Pan Jezus przedstawił, no, warto jest sobie zwrócić uwagę, jakie jest następne wydarzenie, które się tam miało miejsce. Mianowicie jest dalej opis wjazdu do Jerozolimy. Jeżeli sobie ułożymy pozostałe Ewangelie w myślach, w chronologii, jak to się rzeczy miały w kolejności, no to wyjdzie nam, że ta przypowiedź została powiedziana pomiędzy takim wydarzeniem, jakie było wzbudzenie zmartwych Łazarza, a wjazdem Pana Jezusa do Jerozolimy. To może wiele nam mówi ten werset 11 o oczekiwaniach apostołów, którzy oczekiwali tego, że no, wiedzieli, że stał się wielki cud, i to taki cud, który no, był no, bardzo manifestacyjny. To było te wzbudzenie, którym nie było jakichś możliwości, że ktoś coś innego mógł sobie pomyśleć. Łazarza wszyscy znali, wiedzieli doskonale, kto to jest ten człowiek, rzeczywiście zmarł, rzeczywiście był w grobie. I tu mamy takie, widać, poruszenie wśród apostołów na temat tego właśnie oczekiwań ich osobistych, że oto teraz już ewidentnie Królestwo Boże się zaczyna, no i nadszedł do nas ten czas. Wiemy, że ich oczekiwania na temat Królestwa były nie takie, jakie powinny być. Oni oczekiwali osobistej wielkiej chwały, ale no to jest jak najbardziej słuszne. Aczkolwiek oni oczekiwali, że to stanie się w tamtym czasie, gdy Pan Jezus był na ziemi, i stanie się ich udziałem właśnie jako jakichś, nie wiem, ministrów, jakichś zarządców, będą brali udział w królowaniu razem z Panem Jezusem. No i Pan Jezus właśnie mówi do nich tą opowieść. I to też jest ważny taki szczegół. No, Pan Jezus mówił przypowieści tak do trzech typów ludzi. Pierwsze to takie, które mówił do no, całości ludu, na przykład. Byli sobie w jakimś tam większej gronie, było kilka tysięcy osób i Pan Jezus się zwraca do tych kilku tysięcy osób i mówi im jakieś opowieści. I wiem, jaki był cel tych przypowieści. Apostołowie kiedyś go spytali: Panie, dlaczego Ty mówisz w przypowieściach? A Pan Jezus im odpowiedział takie, myślę, że dla nas no, mocne słowa. Mianowicie po to mówię w przypowieściach, żeby oni nic z tego nie zrozumieli z tego. Żeby tylko ten, który jest zainteresowany, coś z tego pojął, a tak ogólnie, no, żeby słuchając, nic nie słyszeli, żeby nic nie zrozumieli i żeby się przypadkiem nie nawrócili. No, myślę, że to zawsze, przynajmniej dla mnie, stanowiło duże takie no, mocne słowa, które nie zrozumiałem poniekąd. Albo mówił na przykład typowo do faryzeuszy, na przykład przypowieść o dzierżawcach winnicy. No, to była typowo powiedziana do mniejszego grona osób. I jak pamiętamy, faryzeusze rozumieli te przypowieści, które Pan Jezus do nich mówił? Rozumieli. Oni pojmowali je. Pod koniec to napisane, że w tej przypowieści o dzierżawcach, że zrozumieli, że mówi do nich. Że mówi o nich i do nich tak naprawdę. Albo tu mamy trzeci typ takich adresatów przypowieści Pana Jezusa, czyli powiedziane w wąskim gronie do jego najbliższych współpracowników, tych osób, które były przy nim, czyli do apostołów. Można powiedzieć, jaki był tego cel. Myślę, że warto się na ten temat zastanowić. To takie dosyć nietypowe, że właśnie mówi ściśle do nich. Żeby zrozumieć przypowieść, no, wiemy, że przypowieści też mają takie dwa podstawowe jakieś cele. Na przykład przypowieść o synu marnotrawnym, no, można traktować i w warstwie symbolicznej. Jest tam bogata symbolika, ale przede wszystkim wszyscy ją traktujemy jako przypowieść taka typowo napominająco moralna. Mówi nam o losach, o postępowaniu, o naszych emocjach ludzkich. Czy ta przypowieść nam coś takiego może powiedzieć? Myślę, że tutaj chyba nie, ponieważ tutaj zwróćmy uwagę, że no, historia jest taka bardzo prosta. Nie ma tu jakichś, powiedzmy, ludzkich wielkich dramatów i powiedzmy jakichś nauk, powiedzmy tak ściśle, to byśmy określili moralnymi. Można oczywiście i postaramy się z tego wyciągnąć jakieś nauki dla nas, ale to jest taka, tak jak w przypadku przypowieści o synu marnotrawnym, na marginesie można prowadzić rozważania na temat tej symboliki, tak samo tutaj na marginesie można snuć rozważania na temat powiedzmy postępowania tych poszczególnych mężów, poszczególnych fug. I z tego względu no, to jest poniekąd przypowieść, która typowo trzeba sobie wyłożyć, że tak powiem, czego na przykład no, o tym, że należy przypowieści wykładać, dał nam Pan Jezus dowody, dwa. Pierwszy dowód to przypowieść o siewcy, która jest wyraźnie wyłożona przez Pana Jezusa, i przypowieść o pszenicy konkolu, która jest też wyłożona. To nam daje podstawy do tego, żeby traktować przypowieści jako opowieści symboliczne i doszukiwać się głębszego sensu. To nie jest nasz, powiedzmy, wymysł, że coś takiego robimy. To jest zalecenie Pana Jezusa. Myślę, że na początku wypadałoby jeszcze sobie tak troszeczkę powiedzieć, kto w tej przypowieści występuje. Także mamy na taką naczelną postać, czyli pewnego człowieka, jak to jest powiedziane, pewien człowiek szlachetnego rodu. Mało tego, że to pochodził tak powiedzmy z szlachty, byśmy na nasze przetłumaczyli, to jeszcze miał pewnie pochodzenie takiej z linii królewskiej, bo miał objąć królowanie. Miał objąć królowanie w... I tutaj teraz jest taki dylemat, czy on miał objąć królowanie w dalekim kraju, czy królowanie tam na miejscu, gdzie się ta przypowieść dzieje. Czy też miało to być w ten sposób, że on jechał daleko, żeby otrzymać koronę i wrócić, żeby królować. I myślę, że chyba ta druga wersja jest prawdziwa. On nie miał królować w dalekim kraju, tylko miał królować tutaj, powiedzmy, na miejscu. Zresztą tu mamy taki dowód na to w 14 wersecie. Poddani jego wysłali za nim poselstwo i powiedzieli, że nie chcemy, żeby on królował nad nami. Nie to, żeby on był w ogóle królem, tylko żeby nad nami osobiście nie królował. Jest jeszcze tu wspomniane o 10 sługach. Miał on tam pewien majątek, wiadomo jak to, szlachcic, królewicz powiedzmy, no był bogatym człowiekiem i podzielił ten swój majątek między 10 sług. Każdemu dał po tutaj właśnie tytułowej grzywnie, czy też jak określone minie. To jest ważne, że dał wszystkim porówno. I były trzy takie grupy, sług było 10, ale wymienione z, tak powiedzmy, z imienia jest tylko trzech. Jest sługa dobry, ten, który przyniósł dziesięciokrotny zysk, wypracował dziesięciokrotny zysk. Później był drugi sługa, który jest napisane, że dał radę pięciokrotnie pomnożyć ten majątek, który otrzymał. No i wreszcie sługa zły, który tylko przyniósł dokładnie tyle, co dostał, nic z tym nie zrobił, jak to pisane, zawinął w chustkę i przetrzymał tak zwyczajnie. Wreszcie jest mowa tutaj o takiej grupie osób, które określani są jako poddani, czyli nieprzyjaciele tego króla. Oni zrobili taką rzecz dosyć ciekawą, mianowicie za królem, czy za tym człowiekiem, wysłali poselstwo, żeby powiedzieli, że my nie chcemy, żebyś tutaj do nas wracał i żebyś nad nami królował. Oni są za to ukarani przez to, że byli na samym końcu przypowieści zabici. Za to właśnie, że nie chcieli przyjąć no, tego pana za swojego króla. Też można by tak zadać pytanie, czy wszyscy poddani to byli nieprzyjaciółmi tego pana. Wiemy, że no, jak ktoś miał poddanych, no to powiedzmy jakiś tam obszar, nie wiem, niech tam będzie jakikolwiek kraj, jakiej wielkości, by nie powiedzieć, ale no, czy potem ten pan wrócił i wybił wszystkich swoich poddanych? Czy tylko tych, którzy mu się sprzeciwiali? No pewnie tylko tych, którzy mu się sprzeciwiali. No, a zwróćmy uwagę, że jak jest jakiś protest przeciwko komuś, teraz niedawno w Poznaniu tam były protesty, to tam ilu w Cegielskim jest pracowników? Tam? Proszę, ileś tysięcy, prawda? A ilu tam rzucało tymi petardami? W 40? No takie są zazwyczaj proporcje mniej więcej do tych osób, powiedzmy takich aktywnych, aroganckich, jakiejś elity, prowodyrów zawsze jest dużo mniej. I tutaj myślę, że chyba rozsądnie będzie przyjąć, że to tylko ci prowodyrzy zostali w ten sposób ukarani, a reszta, no tak to często bywa, że jak jest prowodyr, no to reszta za nim pójdzie, a jak go nie ma, to co będą, wszystko przyjmą ludzie. Myślę, że to takie typowo życiowe i ludzkie, że często w takich sytuacjach stresowych to myślę, że wychodzi, gdy ludzie robią w kupie, że tak się powiem, w grupie, robią rzeczy, których osobiście sami by nigdy nie zrobili. I tutaj chyba głównie chodzi o tych, którzy przewodzili tym buntem, tak należy nazwać. Drodzy Państwo, no też tak w dalszej klasyfikacji przypowieści, jakby powiedzieć sobie, no można powiedzieć, że niektóre przypowieści są w jakiś sposób podobne do siebie, na przykład przypowieść o zgubionej owce albo zgubionym groszu, no praktycznie no są takie same, a inne przypowieści są tylko raz napisane i tylko jedna taka historia jest, nie da się do niej niczym porównać, jak przypowieść o złym zarządcy. No myślę, że jest tak na tyle nietypowa, że nie da się z nią, nie da powiedzieć, że jakaś inna jest, którą no, można do tego dopasować. A tymczasem no, przypowieść o 10 grzywnach jest bardzo podobna do przypowieści tak naprawdę o talentach. Wiemy, że w 5 rozdziale Mateusza jest przypowieść o talentach i tam też historia jest bardzo podobna, ale trzeba zadać sobie pytanie, kiedy ona została opowiedziana? Wcześniej czy później? Później została opowiedziana. Ona została opowiedziana już... Ta przypowiedź została powiedziana przed wejściem do Jerozolimy, tak byśmy to chronologicznie ustawili, a tamta została powiedziana już po wjeździe, już jak Pan Jezus z uczniami, jak to jest zapisane w 24 rozdziale, podziwiali ów dom, czyli byli już te koło świątyni i tam gdzieś im to Pan Jezus powiedział. No i druga rzecz, no często się może nas zdarzyć wśród osób takich, powiedzmy, lekko wątpiących, że mamy 4 Ewangelie, które mówią praktycznie tą samą historię. I często się różnią te historie jakimiś drobnymi szczegółami. I teraz pytanie, czy by w tej źle na to napisane zostało? Czy może ktoś tam się pomylił i trochę inaczej zanotował? A czy może mówi o czymś innym? Albo jeszcze mówi z innego punktu widzenia? My myślę, że tutaj zdecydowanie większości osób się zgodzimy, że Pan, jeśli coś jest w Piśmie Świętym napisane kilkukrotnie, to ma być to przede wszystkim tak napisane, a po drugie, jeżeli jest jakieś drobne różnice, to te drobne różnice nam o czymś mówią. No, przypowieść o te podobieństwa o grzywnie i o grzywnach i o minach jest na tyle, one się różnią, że myślę, że tutaj warto o tym pamiętać, że to nie jest to samo. To są dwie różne historie, chociaż są podobne. Podobne na przykład jest elementy, taki wyjeżdżający człowiek, który wyjeżdża. No, wprawdzie tutaj jest napisane jak tym troszeczkę inaczej, tam wyjeżdża człowiek. Podobieństwo jest to, że on każdy w tych obydwóch przypowieściach rozdaje majątek swoim sługom i ci słudzy mają ten majątek, mają nim obracać. Po powrocie ich rozlicza wszystkich i podobnie ich nagradza, też tam daje im w posiadanie jakąś część królestwa, które ma, czyli miasta. Podobnie postępuje zły sługa, zwróćmy uwagę, tam on zakopuje ten swój talent, który dostał w ziemię, a tutaj go tam wybija w chustkę. No, w razie, co do meritum, to jest bardzo podobne, on nic w nim nie robi. I tak samo są zarzuty wobec niego, które on wytacza, że ty jesteś, panie, taki niedobry i niesprawiedliwy, a ja się bałem ciebie. Tam i tutaj jest tak samo. I podobne zarzuty są też ze strony pana do tego niedobrego sługi. I tam i tutaj tak samo jest to określone. I też bardzo podobny taki zarzut charakterystyczny, dlaczego nie oddałeś tego majątku, miny, talentu dla bankierów, którzy by to dla mnie pomnożyli, a chociaż mi oddali zyskiem, niewielkim, jak to z bankierami bywa, ale coś bym miał z tego. Jednak, jak też zauważamy, są pewne różnice między tymi przypowieściami. I po pierwsze, no, taka najbardziej charakterystyczna jest inna waluta tutaj używana. Tam jest talent, talent to była jednostka wagi, ale no, złota tak naprawdę. A grzywna, mina, to jest srebrna moneta. I no, ich wartości no, to są nieporównywalne. Tutaj jest więcej sług. Tam było tylko 3 sług, pamiętamy? Był ten, co dostał 5, drugi dostał 2, a jeden dostał 1. A trzeci dostał 1. Tutaj wszyscy dostali równo. Równo i było przede wszystkim 10. Tutaj jest postać poddanych, którzy odrzucają króla, przypomnijcie o grzywnie, a tam nie ma w ogóle o czymś takim wspomnianym. No i w tej przypowieści pan jest królem, wraca jako król. I też taka drobna różnica, która nie wiem, czy to jest to, kiedykolwiek na to zwróciłeś uwagę, ja dopiero jak się tu przygotowałem. Tylko ten, który wypracował 1000% zysku z tych sług, był określony jako sługa dobry. Tam praktycznie obydwaj ci, ten, który dał tam, obydwaj mieli 100% zysku, przede wszystkim no, dużo mniej. 1000% zysku to jest naprawdę ogromnie. Ale obydwaj wypracowali tyle samo procent, no i zostali określeni jako słudzy dobrzy. Tutaj tylko ten, który wypracował 10-krotność. W tamtej przypowieści, w przypowieści o talentach, zły sługa zostaje ukarany śmiercią. A tutaj zostaje ukarany tylko tym, że mu odebrano tą jego grzywnę. Nie było tutaj jakiejś kary wobec niego. No, śmierć była wobec tych, którzy się sprzeciwiali temu królowi, wobec tych jego buntowników poddanych. I myślę, że no, te różnice są na tyle duże, żeby wyciągnąć taki prosty wniosek, że te przypowieści mówią o czymś innym zupełnie. No, żeby zrozumieć, o czym mówią, już nie będziemy się skupiać na przypowieści o talentach. No. Myślę, że sama ta nazwa tej przypowieści o talentach jest na tyle nam słowo talent w języku potocznym mówi nam na tyle dużo, że nie potrzeba tego tam jakoś się specjalnie na tym zastanawiać. Tutaj można powiedzieć, że w języku potocznym mina to też ma swoje znaczenie, ale no chyba nie przyjmiemy takiej interpretacji. Żeby zrozumieć przypowieść, jest taki, przynajmniej myślę, że ja używam takiego schematu, który mocno pomaga. No nie zawsze daje gwarancji oczywiście, ale warto zawsze sobie powiedzieć, zrozumieć znaczenie przypowieści, jaki był cel jej przekazania. No, w 11 wersecie myślę, że mamy poniekąd wyjaśnione. Przeczytamy go jeszcze raz. A gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego, że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce się ma objawić Królestwo Boże. Czyli ta przypowieść została powiedziana dlaczego? Żeby apostołów tak naprawdę ostrzec przed tym, co się ma wdać. Oni sobie wyobrażali, że teraz już oni będą królować. Przyjdzie teraz już królestwo, ono się objawi i teraz już tylko chwała nas czeka. Zresztą no, następne wydarzenie, czyli wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, zdawałoby się potwierdzać tą wersję. I Pan Jezus też to o tym wiedział. Czyli ta przypowieść czym była tak naprawdę? Myślę, że ostrzeżeniem. Ona miała ostrzec apostołów, a tym samym myślę, że skoro jest napisane to w Piśmie Świętym, a nie zostało to pominięte, to i ostrzec nas, że nie taki jest cel, że nie tak miało być i że nie tego Pan Jezus nie takie miał zamiary. Zamiarem Pana Jezusa wiemy, co było. I apostołowie też się dowiedzieli właśnie w tych przypowieści, że jego zamiarem było rozdzielenie tego, co miał pomiędzy nich i odejście, objęcie królowania, następnie powrót i rozliczenie tak naprawdę. W postaci, tak jak powiedziałem w zasadzie już wyjaśniając, człowiek ze szlachetnego rodu, no myślę, że zgodzimy się tutaj z tą interpretacją, że z całą pewnością jest tutaj mowa o Panu Jezusie. Jest wiele tutaj w tej historii szczegółów, które mogłyby nam to podpowiadać. Chociażby to, że szlachetny ród, myślę, że tutaj nie ma wątpliwości, że Pan Jezus no, podwójnie ze szlachetnego rodu był. Pierwszy no, był rodu boskiego, to ponad wszelką wątpliwość, a po drugie no, można powiedzieć, że był i z rodu królewskiego, takiego zwyczajnego, czyli z linii Dawida, czyli tego rodu, do którego miało być królowanie w Izraelu. Ale myślę, że tutaj jednak bardziej nawet tą szlachetność rodu to od strony Pana Boga, jako Syn Boży. Miał udać się do dalekiego kraju. No, z punktu widzenia ludzi, no niebo, do którego Pan Jezus się udał, no jest naprawdę dalekim krajem. I czego tam Pan Jezus, co stało się jego udziałem? No, stało się jego udziałem jego ukoronowanie tak naprawdę. I tutaj jest napisane, że objąć królowanie i wrócić. Wraca więc. Ale najpierw zanim wychodzi, no wróćmy jeszcze taki szczegół mały, myślę. Ten człowiek miał udać się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Czyli on tam była jakaś wątpliwość, czy on zostanie tym królem, czy nie zostanie. No nie, on tam jechał po swoje, tak byśmy powiedzieli. On jechał na pewnego, że on pojedzie tam i na pewno zostanie królem i na pewno wróci. I co najlepsze, ci jego poddani o tym doskonale wiedzieli, że on tam wyjeżdża nie po to, żeby nie wiem, zdobyć jakieś królestwo, nie wiem, podbić jakieś państwo, tylko nie, on jedzie odebrać to, co mu się słusznie należy i do czego ma prawo. Odchodząc ten król, ten człowiek jeszcze w tym czasie, oddaje swoim sługom równą miarę swojego majątku. Sługa to taka osoba, która chce co robić? Służyć. Żeby kogoś uczynić swoim sługą, no to takie jest takie oczywiste. Myślę, że no, niewolnikiem w tamtych czasach można było kogoś uczynić bez problemu. Wystarczyło pójść na targ, kupić sobie niewolnika i on już miał mu to, póki mu życia wystarczy, miał mu służyć. Ale sługa to była osoba, która no, powiedzmy, najęła się do służby albo ewentualnie no, w jakiś sposób chciała służyć. I myślę, że tutaj duże znaczenie ma tutaj ten akt takiej woli sługi, który chce być sługą. On nie protestuje przeciwko temu, wręcz się no, godzi z tą rolą i wyraża chęć takiej służby. Każdy z tych 10 sług dostaje po jednej minie, po jednej grzywnie, czyli równo wszyscy dostali tyle samo. Zadać mam oczywiście pytanie, czego takiego, co takiego najcenniejszego we swojego, powiedzmy, majątku zostawił nam Pan Jezus odchodząc? co dostaliśmy równo wszyscy. Bo talentu to czy wszyscy równo dostaliśmy? Nie. No, każdy doskonale wie, że jeden może, nie wiem, pisać ciekawie, drugi może mówić ciekawie, inni potrafi śpiewać ładnie, coś tam potrafi, a jeden potrafi te wszystkie rzeczy. Natomiast no ja ani pisać, ani śpiewać nie każcie mi, bo nie mam takiego talentu, więc na pewno nie dostałem równo z tym, który umie to i to. A tutaj dostali wszyscy tyle samo. Myślę, że wiele nam może powiedzieć charakter tej waluty, którą dostali ci ludzie, ci słudzy. Tak jak powiedziałem, o ile talent był wagą złota, i jak wiemy, to było bardzo dużo tego złota, bo to było 36 kg, to tyle mina to była wartością srebrną. Mina to było 100 groszy, 100 drachm, a wiemy, że grosz to jaka wartość na dzisiejsze, jakbyśmy mogli przeliczyć w prosty sposób. To była wartość pracy jednego dnia takiego zwykłego robotnika, prostego, nie jakiegoś tam wykwalifikowanego. Wiemy, jak była przypowieść o najmowaniu fug do winnicy, to tam byli umówieni na wartość jednego grosza. Myślę, że Pan Jezus, jak mówił przypowieści, to mówił je na tyle blisko ludzi, że wszyscy się w tym zgadzali. To ani za dużo nie było, ani za mało. Czyli taki zwykły robotnik, prosty, dostawiał w ciągu jednego dnia jeden grosz. Czyli 100 groszy to ile mu zajęło? No to jedną trzecią roku, tak praktycznie 100 dniówek. Myślę, że no jak przeliczymy to na nasze, tak ogromnie dużo tego majątku oni nie dostali, bo 100 groszy to powiedzmy 4 miesiące pracy. No, jakiś prosty robotnik zarabia dzisiaj, nie wiem, 1500 zł na rękę, no takie 6000 zł tak naprawdę. Nie, no to zależy, jak to by kwalifikowany, to dostanie 3, ale prosty nie. Jak taki, co się najmuje do winnicy wieczorem, no to chyba nie w ten sposób. No nieważne, ile to było. Ważne, że to było dużo mniej niż talent. Ja tak obliczałem krótko na papierze, więc wartość, jaki stosunek do tego było, to było jak 620 do 1. Jeden talent to było ponad 600 razy więcej niż grzywna. Taki przelicznik prosty. No to jeżeli 3 grzywny można było zarobić w ciągu roku, to jeden talent to 200 lat by trzeba było pracy robotnika, żeby mógł zarobić. No tak myślę, że dla obrazu ogólnego skali tych wartości, no warto sobie o tym pamiętać. Ale wracając do naszego meritum, co najcenniejszego zostawił nam Pan i dał nam tego na wstępie, to należy zaznaczyć porówno. Skoro nie talentu, to myślę, że tyle samo dostaliśmy tej księgi. Tyle samo wiedzy na temat tego, co Pan Jezus robił, jaka jest jego moc. A jeżeli wiemy to, co Pan Jezus robił, jaka jest tego moc i wierzymy w to i uznajemy to co jest naszym udziałem? Co się dzieje, gdy uwierzymy w to, co jest napisane w Piśmie Świętym i w to, że Pana Jezusa krew ma moc zbawiania? Zostajemy usprawiedliwieni. Czyli można też powiedzieć, że grzywna jest miarą usprawiedliwienia. Wszyscy dostajemy to równe. Tą miarę usprawiedliwienia. Wszyscy jesteśmy tak samo usprawiedliwieni na wstępie, gdy przychodzimy i mówimy, że tak, Chrystus jest moim Zbawicielem, wierzę w to i chcę zrobić coś moim życiem. Na tym etapie jesteśmy wszyscy równi. Jesteśmy jak słudzy, którzy przyjmują tą samą wartość. Jeżeli ktoś uwierzy i jest usprawiedliwiony, to co dostaje jeszcze takiego od Pana Boga? Od Pana Jezusa konkretnie. No myślę, że dostajemy równą miarę Ducha Świętego, która nam pozwala, co nam miara Ducha Świętego pozwala przede wszystkim. No dalej wgłębiać się w prawdy Boże i rozważać to, co jest napisano w Piśmie Świętym. Na dowód tego pierwszy liście do Koryntian w 12 rozdziale. W 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian i w wersecie 7 są słowa, i przeczytam tutaj powiedzmy z gdańskiego tłumaczenia. Każdemu bywa dane objawienie ducha ku pożytkowi. Objawienie ducha ku pożytkowi, mianowicie tutaj z całego tego kontekstu, że tak nazwie to, wynika, że jest to wyrozumienie. Każdy ma na początku tyle samo możliwości wyrozumienia, które dostaje przez usprawiedliwienie, przez Ducha Świętego. Idąc dalej za tą myślą, braterstwo, no, powiedziałem, że mina, czyli grzywna, była srebrną miarą wartości. To była określona wartość w srebrze. Srebro, jak wiemy, jak przyjmujemy, myślę, że zgodnie z prawdą, jest wyrazem, jest symbolem boskiego wyrozumienia, tego intelektualnego poznania, które pozwala nam zgłębiać prawdy Boże. Jeżeli to przyłożymy tutaj do historii, która jest opisana, a mianowicie o pomnażaniu tego, co otrzymaliśmy, pomnażaniu naszego wyrozumienia, to wiele nam to może powiedzieć. Wiara bierze się z czego, braterstwo? Mamy taki wyraźny werset, tu brat powiedział, w liście do Rzymian zapisano jest w 10 rozdziale 17 wersecie. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże, przez Słowo Chrystusowe. Czy Słowo Chrystusowe jest powiedzmy dostępne dla każdego? Czy każdy ma prawo i możliwości otrzymania tego słowa w podobnej wielkości? No myślę, że się zgodzimy z tym. Zresztą w 19 wersecie, mamy też to zapisane. Apostoł Paweł mówi, ale czy mówię, czy Izrael nie wyrozumiał? Jako pierwszy Mojżesz powiada, przez naród, który nie jest narodem... 18 werset. Ale czy mówię, czy nie słyszeli? Ależ tak, po całej ziemi rozległ się ich głos, a słowa ich dotarły aż do krańców ziemi. Czyli no, tutaj mamy chyba dowód tego, że wszystkim zostało to dane w sposób równy. Tylko zwróćmy uwagę, czy sługą tego Pana stawało się przez, nie wiem, jakiś przymów, albo że ktoś, ten Pan go tam przytargał i mówił, chodź, będziesz moim sługą, albo mówił w jakiś sposób. Nie, to trzeba było wyrazić własną wolę w tym celu i wyciągnąć rękę po otrzymanie tej miny. Ktoś, kto się uznał za sługę Pana, sługę tego króla, dostawał to, co ten Pan miał do dania, czyli grzywne srebra. Czyli równą miarę takiego pierwszego poznania. Ja nie mówię, że wszyscy mają na wstępie, znaczy mówię, że na wstępie wszyscy mają podobną ilość. A co z tym zrobią, to już jest kwestia dalszego tutaj rozważania. Tutaj brat Daniel godzinę wcześniej cytował werset z drugiego listu do Tymoteusza 3:15. Myślę, że przeczytamy sobie jeszcze raz ten fragment, bo on jest dosyć istotny do wyrozumienia tej historii. 3:15. A ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Czyli jakbyśmy to, to jest tak troszeczkę trudno to napisane. W prostych słowach to możemy powiedzieć, że pismo, ty znasz te pismo, to po pierwsze, ale ono ma umiejętność, zdolność do zbawiania, żeby żeby przyjąć to pismo, to co potrzeba? Żeby ktoś przyjął, powiedział, że Biblia jest Słowem Bożym, no to co on musi zrobić? On musi uwierzyć, że tak jest w rzeczywistości. Bo jeżeli uzna, że to jest jakaś tam książka, którą ktoś kiedyś napisał, no to tego nie przyjmie, no bo bzdur się nie przyjmuje. A jeżeli ktoś uzna, że pismo jest napisane z objawienia Bożego, z przyszłego Boga, czyli musi mieć wiarę. A wiara jest ze słuchania, no w przypadku wczytania tak naprawdę, ale myślę, że też można powiedzieć ze słuchania. Wiara jest darem, który należy przyjąć, który należy wykonać ruch w kierunku jego przyjęcia. Jeżeli się to przyjmie, jeżeli się przyjmie i zacznie się pomnażać wiarę, czyli tak naprawdę własne wyrozumienie Słowa Bożego, zacznie się dbać o to, to można obracać swoją grzywną. Jest taka cecha pewna srebra. O ile na przykład złoto, to wiemy, widzieliśmy na pewno jakieś tam westernach, jak to brali wodę i trochę ziemi i tam wypłukiwali te złoto i wyszukiwali takie jakieś samorodki w jakimś tam miejscu, to srebro inaczej się zdobywa. Srebro występuje w takich pokładach, oczywiście odpowiednio mniejszych, ale jak węgiel, czyli jest żyła w skale i trzeba kuć, żeby się do tej skały dostać, ale no nie można, powiedzmy, całej góry się nie zdejmuje, żeby wdobyć trochę srebra. To po prostu się robi dziurę i idzie się wzdłuż tej żyły srebra, która jest tam i w ten sposób się wyciąga te, wydobywa te srebro. Myślę, że to nam daje wiele wskazówek, w jaki sposób ci słudzy, zwłaszcza ci dwaj pierwsi, zdobywali swoje, pomnażali majątek swojego pana. Pomnażali majątek tego co dostali, a dostali równo, czyli tą ilość, która jest niezbędna ku usprawiedliwieniu. Czyli taką znajomość, która zezwala na uwierzenie. Czyli tyle, ile jest potrzebne na to, żeby zacząć, wszyscy dostajemy porówno. A co robimy dalej, to już pisze nasza przypowieść. Pan, objąwszy królowanie, powrócił. Kazał przyprowadzić do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby dowiedzieć się, ile kto zarobił. I przychodzi pierwszy sługa. Mówi: panie, mina twoja przyniosła 10 min zysku. No, powiedzmy sobie tak już takie na ludzkie wyrozumienie, czy zrobić z jednej złotówki 10 złotych, albo z jednej wypłaty 10 wypłat, czy jak to inaczej powiedzieć, czyli konkretnie 1000% zysku, żeby coś przyniosło, to jest łatwo, czy trudno? No ja myślę, że to jest niewyobrażalnie trudne. Każdy, kto jakiś tam własny interes robił, co ktoś próbował się jakoś pomnożyć swój majątek, no to wie doskonale, że to jest praktycznie, no ja nie wiem, czy to jest fizycznie wykonalne tak dla zwykłego człowieka. Wiemy o tym, o jakichś tam milionerach, którzy się dorobili z niczego, ale to jest ile takich osób, które potrafią coś takiego zrobić. Jest bardzo niewielu i myślę, że to, jak już mowa o talentach, to jest jakiś tam talent, który człowiek otrzymuje, że potrafi tak obracać, żeby zrobić z jednego 10. No niezwykła umiejętność. I tutaj ten sługa powstaje w też niezwykły sposób, w jakiś sposób pochwalony. Powiedziane jest, że to dobrze, sługo dobry. Przeto iż małym byłeś wierny, obejmij władzę 10 miastami. Myślę, że to charakterystyczna rzecz, jak się porówna ze sługą drugim, który przyszedł, który z jednego zrobił 5. Myślę, że też wynik taki godny podziwu, ale ten tutaj został określony jako sługa dobry. Ty byłeś sługą dobry, ty jesteś, tak, zasługujesz na nagrodę, ale ty jesteś sługą dobrym, czyli ja myślę, że to jest słowo, że każdy sługa dobry od swojego pana, i każdy sługa Pana Jezusa od Pana Jezusa otrzyma nagrodę. Wiemy, jaka nagroda jest przewidziana dla tych, których Pan określa jako sług dobry. Przyjmujemy, że wszyscy tacy, którzy potrafią z tego, co dostali, zrobić tak wielki pożytek, jak zrobił ten pierwszy sługa, takie osoby dostają niewyobrażalnie wielką nagrodę, jaką jest królowanie razem z nim w jego królestwie, czyli należenie do klasy kościoła. Przychodzi drugi sługa i mówi podobny, ale inaczej. Mówi, że twoja mina zrobiła 5 min zysku. Też taki na marginesie chciałem się bratestę spytać, bo ja w sumie nie wiem, czy jak on oddawał, to oddawał 5 min czy 6?
Bo 10 czy 11.
No, ten 10 czy 11, bo to takie dosyć ciekawe, bo jak się porówna z tym trzecim sługą, który oddał tą samą też, prawda? Myślę, że nigdy się na tym tak nie potrafiłem tego jakoś powiedzieć tak dosłownie. No, nie jest aż takie ważne, ale myślę, że ciekawe, czy jak to było. Czy on oddawał 6, czy oddawał...
Czyli oddał... pisze, że on się zwraca, że mówi, ma już 10 min. Więc nie 11,
to ma już 10 min. No to właśnie też... Można i tak przyjąć. No nieważne, w każdym razie być może właśnie tak należy myśleć. Ty także bądź nad pięcioma miastami. Ten miał 10 min, dostał 10 miast, ten miał 5 min, dostał 5 miast. Ale czy został pochwalony? No nie został. I tak jak samo jak ktoś startuje w zawodach i pierwszy dostaje w zawodach puchar i mówi, że zwyciężył, a drugi dostaje medal, tak naprawdę najczęściej bywa. I już nie jest zwycięzcą. I myślę, że tak samo w zawodach, do których my przystępujemy, są osoby bardziej gorliwe między nami, bardziej potrafią rozmnażać to, co otrzymali, czy znajomość, jaką otrzymali od Pana, potrafią ją wykorzystywać, z jednej strony powiększając swoje wspaniałe charaktery, ale z drugiej strony i powiększając zrozumienie. I myślę, że takie osoby, jeżeli potrafią to łączyć, no to na pewno są zwycięzcami w tym biegu, a ci, którzy to robią, ale no, widocznie zabrakło im jakiegoś zaparcia samego siebie, no bo na pewno mieli dużo zaparcia, jak pięciokrotnie przemnożyli majątek, ale mniej niż dwa razy mniej niż tamten, który zdobył 10 min, to tacy, no trudno ich nazwać zwycięzcami. Oni zasługują na nagrodę, ale no, nie są zwycięzcami. Wiemy o tym, że i Pan przewidział i takich w swoim królestwie, którzy dostaną nagrodę, dostaną część w królestwie, ale nie będzie to królowanie i nie będzie to nagroda zwycięzców. Wreszcie przychodzi inny, to jest pisane w trzecim naszej kolejności. Panie, oto mina Twoja, którą trzymałem w chustce. Bowiem bałem się Ciebie. Widziałem, że jesteś człowiekiem surowym, bierzesz, czego nie położyłeś, a żniesz, czego nie posiałeś. Co możemy powiedzieć? Powiedziałem, że ta przypowieść jest tak mało o emocjach i mało o ludziach, a bardziej o symbolach. Ale tutaj myślę, że jest coś mówi nam na temat stanu serca tego sługi. No i zresztą nie tylko tego, bo tych dwóch pozostałych też. Mówi o ich gorliwości. A jaki stan serca jest tego trzeciego sługi? No, z jednej strony można powiedzieć, że każdy grzech zaniechania, to co tu Jakub mówi, każdy, który może dobrze czynić, a nie czyni, no grzeszy, to na pewno. Ale też zwróćmy uwagę, jak on traktuje swojego Pana. Czy on jakoś bardzo różni się wobec od tych, którzy wysłali to poselstwo, zanim powiedzieli, że nie chcemy, żebyś królował? No dlaczego? Zastanówmy się, dlaczego ludzie nie chcą, żeby na przykład ktoś tam był ich królem, ich prezydentem, premierem? Uważają, że jest złym królem, prawda? Tutaj jest napisane, w jaki sposób. Jesteś surowym, bierzesz, czego nie położyłeś. Jak ktoś bierze, czego nie położył, to co on robi? Kradnie tak naprawdę. Siejesz, czego nie posiałeś, no to też jakiś taki, powiedzmy, bandyta, można powiedzieć. A jeżeli ktoś tak patrzy na swojego króla, to czy będzie mu jakoś tam wiernie służył? No raczej wątpliwa sprawa. I myślę, że tutaj podstawowym błędem serca tego złego sługi było patrzenie na swojego Pana jako człowieka niesprawiedliwego. I każdy, kto patrzy na Pana Jezusa i widzi w Nim tego tyrana, który przyjdzie w wielkim ucisku i tam będzie mordował tych biednych ludzi, albo jeżeli będzie patrzył na Pana Jezusa jako tego, który do piekła ludzi wyśle, no to myślę, że też patrzy na Niego jako niesprawiedliwego króla i jest sługą złym tak naprawdę, bo nie jest w stanie skupić się na swoim zadaniu, czyli na zadaniu pomnażania zrozumienia charakteru Bożego, zrozumienia Bożego planu. Nie można tego połączyć. Jeszcze jest jedna sprawa, no, to o czym wszyscy doskonale wiemy, że Pan daje nam tyle znajomości, ile jesteśmy w stanie strawić, przyjąć. Nikt nie dostanie więcej, niż jest w stanie przejeść tak naprawdę. Jeżeli o tym pamiętamy, to nam wiele, wiele może mówić na ten temat. Bardzo łatwo nam powiedzieć, że tym sługą złym jest to, co określamy jako nominalne chrześcijaństwo, jako ten system, który no, tak naprawdę dostał możliwość i dostał tą wiedzę, która pomaga do usprawiedliwienia. No widzisz tu, plan wieków. Zwróćmy uwagę na planie wieków, wiek Ewangelii. Ja nie umiem tym posługiwać. Wiek Ewangelii. Całe chrześcijaństwo jest wyznaczone jako figurka Q. Nie, P, przepraszam. Na poziomie jakim? Na poziomie usprawiedliwienia tak naprawdę, bo to jest na linii N. I bardzo łatwo nam zrozumieć. Oni dostali tyle dokładnie tej znajomości, która pozwoliła im na uwierzenie i na przyjęcie Pana Jezusa jako Zbawiciela, czyli na usprawiedliwienie. Jednak no, nic z tym nie zostało więcej zrobione i dlatego też zostali ci, ten system został odrzucony jako ten, który no, zawinął tę swoją grzywnę, to pismo, które otrzymał w ścierkę i schował. Bo wiemy, że no, nie było to obracane i nawet wręcz przeciwnie, było to w jakiś sposób rozmydlane, zwracano uwagę na inne nauki, na jakieś ludzkie wymysły i tak praktycznie zmarnowano ten czas, który został utrzymany. Ba, nawet, jak tu jest zwrócona uwaga, nie tylko był zarzut, że nie obracałeś, to jeszcze nawet nie dałeś tym, którzy potrafili tym obracać, czyli bankierom. Myślę, że na temat bankierów to za chwilę się zastanowimy, ale to jest problem. Jednak no myślę, że co do nominalnego chrześcijaństwa to się tutaj zgodzimy. Zresztą też bym chciał bardzo uczulić na to, żeby nie utożsamiać bezpośrednio tak powiedzmy ścisłego połączenia między nominalnym chrześcijaństwem a kościelnictwem, czyli tam systemem katolickim, bo braterstwo, tego co się ostatnio dzieje, to się okazuje, że te ruchy protestanckie to są no, dla mnie dużo gorsze od tego, co wymyślili katolicy, bo oni chociaż wymyślili tam jakiś gro jakichś nauk, ale zostali w tym swoim na dnie, powiedzmy, tam gdzieś się osadzili, ale to, co protestanci niektórzy wymyślają, to jest takie balenie w to dno i sprawdzanie, czy tam jeszcze się nie da osunąć i chyba się daje nawet. To myślę, że braterstwo wiedzą, o czym myślę w tym momencie. Nie będziemy na ten temat rozmawiać. To nie jest nasz problem. Naszym problemem jest to, żebyśmy my się nie stali tacy. Tutaj chyba się zgodzimy, że skoro Pan Jezus mówi to do apostołów, mówi do uczniów, to i mówi do nas. I nam też to zagraża. My też możemy stanąć w pewnym momencie i powiedzieć, że no po co ja będę badał Pismo Święte, skoro tu wszystko jest jasne, po co będę zdobywał znajomość, ważne, żebym był dobrym człowiekiem, żebym nikomu krzywdy nie robił i starał się żyć dobrze. No proste pytanie, czy na świecie nie ma dobrych ludzi? Ja znam sporo dobrych ludzi i trudno ich nazwać dobrymi chrześcijaninami, bo chrześcijaninami nie są. Nie są po prostu dobrymi ludźmi. Oni gdzieś tam wiedzą, że Pan Jezus jest, ale niewiele z tego robią. My też wiemy, że Pan Jezus jest i chodzi o to, żebyśmy obracali tym, co dostaliśmy. Dostaliśmy tą znajomość, która nam pozwala na powiedzenie, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ale póki, jeżeli nic nie będziemy z tym robili, to tylko możemy powiedzieć, że mamy pokój z Bogiem, ale nic więcej. Na nagrodę nie liczmy. Następna taka tutaj kwestia odnosi tego złego sługi nas samych. Wszystko, co nam w jakiś sposób nas odrywa od tego, co jest naszym zadaniem, a naszym zadaniem, jakie to było zadanie tych sług, było obracanie tym majątkiem, który otrzymali. Wszystko, co nas odrywa od tego, co się tam, co jest naszym zadaniem, no to nas dyskwalifikuje praktycznie. Myślę, że tutaj też jest ta przestroga drugiego sługi, który no widocznie Pan nie jest niesprawiedliwy. Gdyby nie było w zasięgu możliwości tego drugiego sługi zrobienie więcej, to sądzę, że nie zostałby inaczej potraktowany niż ten, który wyrobił te 10 grzywien, przepraszam. Na podstawie słów Twoich osądzę Cię sługo zły, czyli każdy, każdy z nas, gdy w jakiś sposób nie obracam tym, co otrzymałem, a otrzymaliśmy bardzo dużo, to staje się sługą złym. I myślę, że trzeba o tym pamiętać. Z ust Twoich będziesz osądzony, Pan mówi. Na podstawie słów Twoich osądzę Cię, sługo złe. Czyli każdy, kto jest sługą Pana Jezusa, to ma pewne słowa, które ma powtarzać. Pamiętamy, jakie te słowa Pan Jezus nam dał? Gdybyśmy modląc się, mówcie, przyjdź królestwo Twoje. Jeżeli nie oczekujemy Królestwa Bożego, jeżeli uważamy, że ono to jest jakiś tam abstrakcyjny wytwór, który nam coś tam mówi, ale to nie wiadomo, kiedy to będzie i czy to w ogóle będzie, no to myślę, że też się kwalifikujemy przez to do grupy, do tego problemu, który ma ten zły sługa, i myślę, że też poniesiemy tą karę, bo modlimy się o coś, a wcale tego tak naprawdę nie chcemy. Zwróćmy uwagę jeszcze, bratysto, na 23 werset. Myślę, że on jest, tak jak powiedziałem, wspólny razem z tą zarzutem, który dał Pan w przypowieści o talentach. I mówił tutaj, czemu nie dałeś moich pieniędzy do banku, albo tam w przypadku bankierom, bo po powrocie miałbym je z zyskiem. Powiem, bratysto, że długo się zastanawiałem nad tym, jak należy rozumieć tych bankierów. Kto to jest ten bankier? Gdzie to jakiś bank? No naprawdę miałem bardzo długo z tym problem i nie potrafiłem sobie tego ułożyć. Podzielę się z bratem, co na ten temat myślę. Bank zawsze mi się kojarzy, z czym się kojarzy bank? Do banku się idzie po co? No po pieniądze, czyli tam jest dużo pieniędzy. Skoro powiedzieliśmy, że tutaj mamy walutę srebrną w tym wypadku, a bankierzy to byliby ci, którzy potrafiliby nam pomóc rozmnożyć to srebro, które otrzymaliśmy, czyli tą znajomość, którą otrzymaliśmy, to myślę, że stąd dosyć prosty wniosek, że bank to jest ta skarbnica wiedzy, którą mamy. To jest coś, co jest w zasięgu naszych rąk, a co pozwala nam powiększyć naszą znajomość. Żyjemy w takich czasach, że do banku bliżej niż po gazetę, tak praktycznie wszędzie jest. Bank to jest po prostu coś bardzo, bardzo blisko i na każdym rogu możemy znaleźć kogoś, kto nam się zaopiekuje naszymi pieniędzmi. No, nie sądzę, żeby w tamtych czasach tak było, bo chyba jednak było trochę bardziej normalnie. Ale jednak coś, co jest blisko nas i coś, co jest takim naprawdę w każdym banku, wiemy, że jest safe z wielką ilością pieniędzy. Kiedyś to trzymano tam jakieś kosztowności, teraz zresztą też czasami. I jest w każdym razie tam czegoś bardzo dużo. Myślę, że wszyscy się zgodzimy z tą myślą, że w naszym zasięgu jest ogrom wiedzy, ogrom nauk, wytłumaczonych nauk, które mają swoje poparcie w Piśmie Świętym i należy je po prostu przyjmować, należy korzystać z tego co jest. Gdyby ten sługa, on być może nie miał jakiegoś tam wielkiego daru do robienia interesów, ale gdyby ten sługa oddał te pieniądze do tego banku i przyniósł panu swojemu panu jakąś część, chociaż pomnożoną, to czy ten pan byłby niezadowolony? Myślę, że byłoby mało pewnie tego, bo wiemy, że bank to tam te procentu to za dużo nie daje i nigdy nie dawał, bo musi sam z tego żyć. Ale chyba pan byłby na tyle usatysfakcjonowany, że nie nazwałby przede wszystkim tego sługą złem. Myślę, że to jest lekcja dla nas, że jeżeli nie mamy zawsze takich wielkich możliwości, ani takich wielkich umysłów, żeby wszystko samemu, do wszystkiego samemu dojść. A nawet jeżeli mamy, to mając coś gotowego, to mówi się takie przysłowie, że nie wyważa się otwartych drzwi, albo się nie wozi drewna do lasu. Czyli jeżeli mamy coś, co jest dla nas skarbnicą wiedzy i nie korzystamy z tego, albo korzystamy to puszczając mimo uszu, jeżeli słyszymy jakiegoś bankiera, proszę tak powiem, brata, który ma ogromną wiedzę i który może nam pomóc pomnożyć naszą wiedzę, to myślę, że jesteśmy wtedy i nie korzystamy z tego, to myślę, że marnujemy nasze możliwości. Zresztą nawet jak firma jest i obraca jakimiś pieniędzmi, nie wiem, handluje czymś, to w czasie, którym kupi towar, sprzeda ten towar i jeszcze nie kupi następnego, to jak jest rozsądna firma, to trzyma to na procencie, tak prawda? Nawet jak jest ktoś dobrym handlarzem, to i tak jeszcze chociaż tam coś uszknie, zawsze coś. I myślę, że jeżeli tak będziemy podchodzić z takim zaangażowaniem do tego, żeby pomnażać nasz dar, który otrzymaliśmy, że nie będziemy odrzucać nauk, które są już wyjaśnione i które są dobrze zrozumiane i nie będziemy wszystkiego starali się sami zrobić, albo w ogóle tego nie wyrzucimy, no to bardzo sobie pomożemy w osiągnięciu sukcesu tak naprawdę. I to zarówno w sprawach takich życiowych, jak i w sprawach tutaj duchowych. No. Czy ktoś z nas próbuje udowadniać, nie wiem, matematykę ponownie? Bo uważamy, że jeżeli ktoś coś działa, no to nie należy tego sprawdzać. Jak Magellan opłynął Ziemię dookoła, to musimy sami opływać, żeby uwierzyć w to, że ona jest okrągła? Nie musimy, bo ktoś to za nas zrobił. I myślę, że to też jest wielka lekcja z tej przypowieści, żeby korzystać z tego, co już jest gotowe i nie wszystko starać się samemu zrobić. To, co brat tutaj powiedział, że jak się orzecha nie rozłupie ani nie rozgryzie, jeśli go połknie całego, to jest źle. Jeżeli będziemy na ślepo przyjmować wszystko, jak leci i nie sprawdzać tego, to nie mówię, że to jest mądre. Ale jeżeli nie podejdziemy pod drzewo z orzechami, to też chyba się nie najemy w tym wypadku. Rozgryźć trzeba nauki, które znamy, ale jeżeli ktoś ma dostęp do żyły srebra, a zasypuje kopalnię i idzie grzebać gdzieś indziej i szukać gdzieś indziej, czy on robi coś rozsądnego? To zgodzimy się, że nie. Jeżeli ktoś ma interes, który mu dobrze idzie i przynosi mu duże profity, to jeśli jest normalny i rozsądny, to nie zamyka wszystkiego i nie idzie gdzie indziej. No, to nie jest rozsądne. Tu się zgodzimy wszyscy. Dlaczego więc się nie zgodzić z tym, że nie odrzucać nauk, które mamy już. jeżeli czujemy, że nasze wyrozumienie jest małe, to tym bardziej powinniśmy korzystać z tego dorobku, który już jest zrobiony. A jeżeli czujemy, że my wiemy więcej i lepiej, to znaczy, że też mamy chyba problem naszego serca, jeżeli uważam, że wszystko ja wiem najlepiej, prawda? Jeżeli ktoś w przedszkolu, tak widać, to są jakieś mądre dziecko takie, które ono wie wszystko najlepiej, no to uważamy, że to z tym dzieckiem coś tam jest nie w porządku, jeżeli ono Zosia Samosia, tak się mówi, to nie, na takie postacie, że ono samo wszystko wie najlepiej. I chyba tutaj powinniśmy też o tym pamiętać. Wreszcie, na zakończenie, w 27 wersecie mamy mowę o tym, co tu się stało. Ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, abym ja królował nad nimi, przywróćcie tutaj i zabijcie na moich oczach. Pan, gdy objął królowanie, najpierw rozliczył swoich sług, a następnie zabił nieprzyjaciół swoich. Często właśnie to wspomniane, ten ucisk ostateczny, sąd, traktujemy jako taką rzeź jakichś osób. Często pamiętam na takim obrazie widziałem, no jest sąd ostateczny. W Gdańsku znajduje się, tam jest napisane, że tam mordują we wszystkie strony. Myślę, że tutaj my tak tego nie traktujemy, że nie o takie zabijanie tutaj chodzi i nie takich nieprzyjaciół. Pan Jezus ma swoich nieprzyjaciół. Nieprzyjaciele to są te wartości, te idee, które mówią, że Pan Jezus jest niepotrzebny. Że, tak jak to powiedzieli w 14 wersecie, nie chcemy, aby On królował nad nami. Nie chcemy, żeby królował, bo uważamy, że to sobie lepiej poradzimy. I wszystkie te myśli, które nam mówią, te idee, które krążą po świecie, które mówią, że Chrystus jest niepotrzebny, bo ludzie sobie doskonale potrafią poradzić. A już przerabiała ludzkość wiele takich systemów. Przerabiali nasi przodkowie i przerabiamy my, bo mamy teraz demokrację, która uczy, że ludzie no, nie są doskonali, ludzie są no, źli nawet, ale jak się dobrze dogadają, to sobie potrafią poradzić. Myślę, że to ta nauka, ta myśl też zostanie, widzimy, że jest zniszczona. Wszystko, co mówi, że człowiek w stanie osiągnąć szczęście bez udziału Pana Jezusa, bez królowania Pana Jezusa, to jest nieprzyjacielem Pana i to zostaje zniszczone. Drodzy braterstwo, omówiliśmy sobie w skrócie tą przypowieść. Myślę, że nie powiedziałem tutaj nic takiego specjalnego, odkrywczego. Zresztą nie było to moim zadaniem. Myślę, że lekcję należy sobie wyciągnąć z tej przypowieści. Po pierwsze, jest tutaj duże ostrzeżenie. Ostrzeżenie w postaci tego złego sługi. Dużo na temat tego mówiłem, że jest to wielka odpowiedzialność. Jeżeli dostaliśmy coś od Pana Jezusa, to nie liczmy, że to nam tak ujdzie na sucho. Pan przyjdzie i Pan będzie chciał, żebyśmy się z tego rozliczyli. Nie ma nic za darmo i to jest chyba tutaj też nauka z tego, że Pan Jezus jest sprawiedliwy, Pan Jezus miłosierny, ale jeżeli komuś coś daje, to i od tej osoby coś wymaga. I myślę, że pamiętajmy o tym i pamiętajmy, że dostaliśmy bardzo dużo i musimy się też z tego rozliczyć. Druga taka lekcja to jest zachęta. Jeżeli ktoś jest wystarczająco gorliwy, a jak bardzo gorliwym trzeba być, to pomyślmy sobie, jakbyśmy dostali tutaj 100 zł i mieli zrobić z niego 1000, tak na wyobrażenia. Pomyślmy sobie, ile to trzeba byłoby wysiłku, ile trzeba by było zabiegania koło tego. I jeżeli jesteśmy na tyle gorliwi, to wiedzmy, że Pan nas określi jako sług dobrych i tych, którzy osiągną wielką nagrodę i tych, którzy osiągną wielką chwałę tak naprawdę. I ta nadzieja, która tu przebija, myślę, że powinna nam towarzyszyć w czasie, gdy staramy się pełnić naszą służbę. to na pewno przyświecało ta nadzieja tego, że Pan przyjdzie i będzie nagradzał swoich sług, przyświecała temu dobremu słudze. On doskonale wiedział, że ten moment nastąpi i że trzeba się śpieszyć i trzeba być bardzo gorliwym, ale jeżeli będzie gorliwym i będzie się cieszył, to Pan będzie z niego zadowolony. Myślę, że wszyscy tego chcemy i bardzo sobie bym życzył, żebym był uznany za sługę tego, którego Pan będzie zadowolony, i braterstwo też życzę. Dziękuję. Thank you.